w sposób ponadnaturalny. Mieli ubrania, które się nie niszczyły, mieli buty, które się nie niszczyły. Były karmieni przy pomocy manny, jak zabrakło jedzenia, tak w pewnym momencie to przepiórki pospadały i mieli również mięso, tak cały czas tego doświadczali. A kiedy się rozchorowali, no to patrzyli na węża wbitego na krzyż, tak, i byli uzdrawiani. Tam było bardzo dużo ponadnaturalnego, byli w sposób ponadnaturalny chroniony, no ale zobaczcie, co się stało, kiedy oni doszli do ziemi obiecanej. Kiedy zdobyli tą ziemię obiecaną, w jaki sposób? W sposób ponadnaturalny, tak? Bóg powiedział im, a teraz się osiedlajcie, teraz się pomnażajcie, zakładali stada, mieli pola, zakładali winnice, tak? Czyli zaczęli w sposób totalnie naturalny pracować na ziemi, którą dostali w posiadanie, tak? Czyli zaczęli żyć. I wiecie, ja myślę, że tak samo jak ten sztuczny podział pomiędzy tym, co jest cielesne, a tym, co jest duchowe, tak samo ten podział wiele razy robi nam bardzo dużo krzywdy, bo nie potrafimy, jakby kiedy jesteśmy w ponadnaturalnym, docenić tego, jak ważne jest chodzenie w takich rzeczach zwykłych, jak miłość. A cała Biblia jest pełna tego i mówi nam o tym, że ta miłość jest jednak we wszystkim pierwsza, tak? Czyli dla rzeczy ponadnaturalnych, jeżeli mamy w nich chodzić, w znakach i cudach, w takich rzeczach, które są ważne, na pewno potrzebna jest wiara, tak? I Bóg mówi do nas dużo o wierze, mówi do nas o tym, że potrzebujemy wiary, by patrzeć na to ponadnaturalne, jak na naturalne, tak? I mówi również o tym, żeby wchodzić w tym ponadnaturalnym, to wiara jest taką substancją, która pozwala nam wierzyć w ogóle, że rzeczy niemożliwe stają się dla nas możliwe, tak? I w ogóle mamy fragmenty, które mówi nam o tym, że ci, którzy nie mają wiary, nie podobają się Bogu. Tak? Czyli to, co jest napisane w liście do Koryntian, że te trzy rzeczy są ważne. I pierwsza jest wymieniona wiara. Ona jest prawdziwa. Ona mówi nam, że do tych rzeczy my potrzebujemy poruszania się w wierze. Tak? Ale znowu, czy to jest wszystko, tak, co mówi nam słowo wiara. W Hebrajczyków 11:6 mamy fragment mówiący, że wiara nie, bez wiary, to co mówiłam wam, bez wiary nie można się podobać Bogu, ale mamy również fragment w Galacjan, tak, który mówi nam o tym, że wiara jest czynna w miłości. Czyli mamy fragment, który mówi nam, że możemy mieć wiarę, która jest nieczynna. Czyli możemy mieć wiarę i w pewnym momencie ona będzie nieczynna, ja to tak rozumiem, tak? Czyli wtedy, kiedy będziemy chodzić w miłości, wtedy ta wiara będzie w nas działała. Tak? Mamy również powiedziane, że wiara bez uczynków jest martwa. Tak? Czyli jeżeli patrzymy na te fragmenty razem, to widzimy, że tak naprawdę nawet jak poruszamy się w wierze, to wiara bez miłości i wiara bez czynienia, tak? Czyli wiara bez służenia, jest wiarą, która właściwie nie jest wiarą. Jest jakąś, nie wiem, doktryną, jest jakimś słowem, jakimś hasłem, ale nie jest czymś, co zmienia, co ma znaczenie. I widzisz, wiara na pewno daje nam świeżość. Wiara pokazuje nam, pokazuje innym i nam właściwie, że zależymy od Boga. Wiara powoduje, że nasz rozwój, że się rozwijamy, że jesteśmy kreatywni. I wiara w końcu może prowadzić bardzo duże zmiany wokół nas przez to, że ludzkie życie się zmienia, tak? Kiedy ludzie są uzdrawiani, kiedy są dotykani, kiedy tak naprawdę doświadczają czyjejś wiary na sobie, tak? Ktoś wierzy, że Bóg może kogoś uzdrowić, ten ktoś jest uzdrawiany, tak? I okazuje się, że ich życie się totalnie zmienia. Ale z drugiej strony pamiętam takie doświadczenie ze swojej młodości, kiedy byliśmy z Markiem jeszcze w grupie charyzmatycznej i poznaliśmy dziewczynę niewidomą, która straciła wzrok w wieku 14 lat, miała jaskrę, mieszkała na południu Polski, na Pomorzu. I myśmy stwierdzili, że tą dziewczynę, to były jeszcze, słuchajcie, lata 90., że my musimy jechać na drugi koniec Polski, do Katowic, bo tam taki ewangelista przyjechał, jakiś taki z zagranicy, i on uzdrawia i ma bardzo dużo cudów i znaków. Słuchajcie, myśmy, będąc studentami, załatwili pieniądze, modlili się o pieniądze, te pieniądze przyszli, ta dziewczyna, która musiała 3 razy dziennie dostawać insulinę, myśmy załatwili po drodze, Bóg nam dawał ludzi, którzy w pociągu okazało się, że umieją dawać zaszczyki, więc dawali jej te zaszczyki, pomagali nam, kiedy ona nam w pewnym momencie omdlała i myśmy takim pociągiem nocnym, jadącym, pamiętam wtedy, chyba 15 godzin, słuchajcie, wieźli ją po prostu z północy na to południe, Tam gdzieś znaleźliśmy jakiś nocleg, cudem, tak? I w końcu ją tam dotargaliśmy. No i ona, słuchajcie, przesiedziała całą tą konferencję. Zgadnijcie, co się stało. No, właściwie dla nas tak. Więc siedliśmy w ten pociąg z powrotny, który już jechał trochę dłużej, bo trzeba było się jeszcze przesiąść z powrotem. I tacy byliśmy, Panie Boże, co teraz? Gdzie ta nasza wiara oczywiście i tak dalej, nie? A ta dziewczyna cały czas z nami tak fajnie rozmawiała i w ogóle i tak dalej. I my mówimy, słuchaj, ale po prostu czemu ty jesteś taka wesoła? Przecież po prostu my tu wszystko w wierze robiliśmy, działaliśmy w tym wierze, w tej wierze. A co się z tą, znaczy co teraz, tak? A ona mówi, teraz ja zaczynam żyć z Bogiem. To była dziewczyna nawrócona, tak? Ale okazało się, że przez różne sytuacje ona żyła w strasznej goryczy. Strasznej goryczy a propos swojego ojca, który się rozwiózł z matką, zostawił ją samą i nie mogła w ogóle z tego wyjść. Więc to, co ona dostała na tej konferencji, to słuchajcie, to było takie nic nie warte przebaczenie do ojca. Więc ja pamiętam, że to było takie moje pierwsze doświadczenie mocniejsze ze znakami i cudami. Z tym ponadnaturalnym, w którym ja uznałam, że przebaczenie jest czymś, co jest naturalne i takie, wiecie, takie jak kula u nogi czasami. I kiedy tata zmieniał moje serce i pokazywał mi, widzisz, żeby zadziały się jakieś rzeczy, to po prostu, słuchajcie, całe zgorzknienie, które ja słuchałam przez tydzień czasu, będąc z tą dziewczyną tam nad morzem i później w czasie tego pociągu, tego zgorzknienia kompletnie nie było. To była kompletnie nowa osoba. Później, słuchajcie, latami to była dziewczyna, która była zaangażowana jako liderka w różne miejsca, cały czas nie odzyskała wzroku i w końcu umarła. Wiesz, umarła nie odzyskując wzroku. I wiesz, dla mnie to było takie bolące przez jakiś czas, aż zaczęłam rozumieć, że wiecie, ja nie mam zamiaru przestać wierzyć w uzdrowienia. Sama mam jeszcze dużo uzdrowień, które by się dobrze było jakby w moim życiu zadziały, bo być może dzięki temu bym dłużej żyła. Tak to powiedzmy skrótowo. Ale prawda jest taka, że tata nas zna. Tata nas zna i tata wie, co jest dla nas potrzebne na dzisiaj. I tata wie, co tak naprawdę jest w stanie zmienić całe nasze życie. I słuchajcie, jeżeli my nie zaufamy Jemu w tym wszystkim, to my ciągle będziemy próbowali przycisnąć coś, co wydaje nam się, że jest ważniejsze niż to, co on uważa za ważniejsze. I ja wiem, że bardzo dużo z nas tutaj na tym miejscu ma doświadczenie takie, że no, że tak powiem, całymi tygodniami albo całymi latami wołało do Boga o jakieś konkretne uzdrowienie, jakieś konkretne ponadnaturalne rzeczy. I wiem, że w jakiś sposób doszliśmy do miejsca, w którym dalej wierzymy Bogu o te ponadnaturalne rzeczy, ale jednocześnie widzimy, jak ponadnaturalne są te naturalne. Jak ponadnaturalnie one nas mogą zmieniać i mogą powodować po prostu, że jesteśmy zupełnie innymi ludźmi. Nie chcę tu mówić o jakby dalej o tym, ale widzicie, naturalne z perspektywy nieba, ono wygląda inaczej. Jeszcze jedną rzecz powinnam powiedzieć do tych rzeczy, które są istotne i są dla mnie ponadnaturalne. Oprócz tego, że przebijamy się do miejsca cudów i znaków i dobrze by było, jakby one były naprawdę obecne na co dzień w Kościele. Dobrze by było, jakbyśmy mogli zdążać do tych, którzy umierają. Tak? Ale widzicie, najbardziej ponadnaturalną rzeczą w życiu i tak pozostaje zbawienie drugiego człowieka. Najbardziej ponadnaturalne pozostaje to, że człowiek staje się nowym stworzeniem, jego życie się staje wieczne. I my nie możemy o tym zapominać. A to ponadnaturalne dzieje się przez to, że człowiek doświadcza nie czyjejś wiary, ale doświadcza czyjejś miłości na sobie. Tak? I znowu, tutaj wiara okazuje się nie pierwszą z rzeczy, które są ważne, ale tą, która jest jedną z ważnych rzeczy. Najważniejszą okazuje się miłość. Ja znam tych, którzy się nawracali przy pomocy straszenia ich piekłem w piwnicy. Na przykład mój brat się tak nawracał, to już niektórym z was mówiłam. Jak miał 13 lat, to żeśmy mówili mu o tym, że są demony i jak istotne jest piekło. Tak? To było w piwnicy mojej mamy, w ciemnej piwnicy. I, przepraszam, on miał wtedy 10 lat i on się nam naprawdę wtedy nawrócił. Przynajmniej tak widzieliśmy. No wiesz, efekt jest teraz, że ma 10 lat mniej ode mnie, czyli 38, no i musimy gdzieś cały czas się modlić o to, żeby on doświadczył Bożej miłości, bo to jest coś, co jest mu potrzebne do tego, żeby po prostu naprawdę zobaczyć, że istnieje ponadnaturalne. Ale jest jeszcze jedna ponadnaturalna rzecz, w której my też siedzimy i to jest to, że powinniśmy się czuć dziećmi Bożymi, tak? Są takie zarzuty do Todda White'a, tak, że on mówi o pokoleniu, które jest inne od takim, jak to powiem, nadludzi, tak, czy pokoleniu bogów, co oczywiście jest niestety na kanwie jakiegoś tam zgorszenia jakimiś słowami z kontekstu wyciąganymi. Nie ma to takiego znaczenia, ale widzicie, prawda jest taka, że my powinniśmy poczuć się w końcu jak dzieci Boże. Że my powinniśmy się poczuć jak dzieci króla. Bo to jest dla nas bardzo istotne, czyli wychodzimy, co też w ostatnich latach jest po prostu w Polsce bardzo mocno wałkowane, że my nie jesteśmy sługami, tak, że my nie jesteśmy niewolnikami, że my nie powinniśmy mieć takiej mentalności, że my powinniśmy mieć mentalność dzieci Bożych. Czy zgadzacie się z tym? To zrobiło nam bardzo dużo szkody w tym, że my wiele razy służyliśmy Panu Bogu jak jakiś niewolnik. Że patrzyliśmy na tego Pana Boga tak jak na naszego rodzica, tak? Który kiedy robimy coś dobrego, to nas nagradza, ale kiedy coś schrzanimy, tak? To nas karze. To powodowało, że w ogóle nie rozumieliśmy, czym jest miłość, że nie mogliśmy się w tym odnaleźć, że liczyliśmy, że jak Mu służymy, no to jest okej, okay, ale jak nagle chorujemy, no to coś jest nie tak. Tak? Coś jest nie tak z nami. I widzisz, znowu jesteśmy cały czas na etapie, tak? Mamy ciągle te szkoły miłości Ojca, mamy ciągle te miejsca, w których się przełamujemy do tego, żebyśmy w końcu poczuli się Synem. A ja w tym, co jest naturalne, chciałam Wam mówić do tego, o tym dzisiaj, że my ciągle powinniśmy być sługami. Że my ciągle powinniśmy być tymi, którzy służą. Że my ciągle powinniśmy być tymi, którzy rozumieją, że miłość to służenie. Że my ciągle powinniśmy być tymi, którzy rozumieją, że Jezus przyszedł na ziemię i umarł, i jest powiedziane, że zrobił to z miłości do nas. I jest również powiedziane, że on wyparł się samego siebie. Czyli słuchajcie, wtedy, kiedy on wiedział, że jest dzieckiem Bożym, on wiedział, że jest Synem Bożym, on wiedział, że jest Bogiem, tak? Jest powiedziane, że on się sam siebie zaparł, aby przyjąć postać sługi. Tak? I widzicie, czyli nie jest koniec w tym, że my staniemy się dziećmi Bożymi. Będziemy chodzić jak dzieci króla, będziemy modlić się, będziemy uzdrawiać, będziemy wiedzieć, że wszystko jest dla nas możliwe i będziemy ogłaszać to światu. Tylko to będzie ten moment, w którym naprawdę wyprzemy się siebie. Czyli jeżeli to objawienie do nas przyjdzie, jestem dzieckiem króla, to będzie ten moment, kiedy będziesz musiał się zaprzeć samego siebie. Ten moment, w którym będziesz musiał powiedzieć, a teraz będę służyć, a teraz będę służyć. Teraz będę służyć. I widzisz, dlatego dla Boga te ponadnaturalne jest tak związane z naturalnym i dlatego to są trzy rzeczy, które chodzą razem, tak? I w Koryntian, kiedy czytamy dalej, jest napisane 13 werset, tak? Tam jest napisane teraz, więc pozostaje wiara, nadzieja i miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. I dalej w 14 rozdziale, pierwszym wersecie jest napisane: dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe. Czyli jakby te dwie rzeczy są pokazane razem. Jest powiedziane: dążcie do miłości i starajcie się o dary duchowe. Czyli bądźcie w naturalnym i bądźcie w ponadnaturalnym. Bądźcie w naturalnym i bądźcie w ponadnaturalnym, bo to wszystko razem na zdrowie. Bo to wszystko razem dla Boga stanowi jedno. I widzisz, jest również napisane, że w tym miłość doszła do doskonałości, to ten fragment, który wcześniej mówiłam, że jeden za wszystkich umarł. W tym naturalnym jest takie coś jak umieranie. Umieranie dla własnych pragnień, dla własnych rzeczy, umieranie dla tego, co ja chciałbym zrobić. Czy ktoś czytał kiedyś książkę Orberga Ja? Czytaliście? Bardzo fajna książka, książka pokazująca tożsamość człowieka. Pokazująca o tym, że jakie znaczenie ma dla człowieka, kiedy on w końcu rozumie, jaka jest jego tożsamość. Kiedy nie łączy swojej tożsamości z domem, w którym się wychował, to znaczy mówię z przekleństwami z domu, w którym wyniósł, ale łączy je z błogosławieństwem i tożsamością z nieba. Czyli to, co mówił Gary Oates na naszych spotkaniach, kiedy mówił, te wszystkie pytania, które zadajecie Bogu, to są pytania o tożsamość. To są pytania, w których musicie znaleźć to, kim wy jesteście dla Boga, kim wy jesteście dla Niego. I widzisz, znowu to samo. My bardzo potrzebujemy znaleźć naszą tożsamość. Oderwać się od tego, co było przekleństwem w naszych domach. Zacząć wierzyć w te rzeczy, które są błogosławieństwem od Boga. Ale wtedy też znajdziemy te rzeczy, które w naszych domach były powiedziane, położone jako błogosławieństwo. A myśmy ich nie potrafili przyjąć, bo tyle krzywdy z tych domów szło. Tam również było położone przez Boga błogosławieństwo, ale to już dygresja. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o tą tożsamość z nieba, to jest coś, co jest potrzebne dla każdego z nas. Bo jak masz iść do przodu, kiedy nie wiesz, kim jesteś? Jak masz wejść w swoje obdarowanie, kiedy nie wiesz, co jest twoim obdarowaniem od Boga? Jaki masz kształt? Jaki jest kształt nadany ci przed Boga? Tylko wtedy, kiedy znajdziesz tożsamość od Boga, jesteś w stanie zobaczyć, jakie jest twoje przeznaczenie. I słuchajcie, to jest odpowiedź dla wielu z nas, którzy do tej pory nie znaleźli swojego przeznaczenia, swojego powołania, tego wybrania, które było przed założeniem świata. Jeżeli my nie wiemy, kim jesteśmy, to my za każdym razem będziemy przymierzać się do jakiegoś obrazu, jakiegoś powołania i będziemy myśleli, być może to jest dla mnie, być może to jest dla mnie, być może to jest dla mnie. Kto z was chciał być jako dziecko czołgistą? No widzisz, Renia Swatko też, pamiętam. No. Marusią. A wiecie, kim Marek chciał być? Mówił już to ostatnio, nie? Kierowcą tira. Też chciałeś być kierowcą tira, no widzisz, dlatego tyle podróżujesz, masz teraz za swoje. No właśnie, i widzicie, każdy z nas miał jakieś takie pragnienia. Dlaczego one się zmieniły, przepraszam? Iza, dlaczego twoje pragnienia się zmieniły? Nie znasz odpowiedzi. Okej, okay. Ale pomyślcie, ile rzeczy chcieliśmy zrobić. Ja na przykład pamiętam, mojej córki nie ma, dobrze. W każdym razie pamiętam rozmowy z moim córką pod tytułem Mamo, chciałabym być sklepikarką, nie? Dobrze, że wiesz, matki tak czują, o co chodzi, tak? Ja mówię, aha, chciałabyś być sklepikarką. Tutaj u nas w Cisiu, tak? W GS-ie. Tak, 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 koniecznie, tak? A ja mówię, a co byś wtedy robiła oprócz stania 12 godzin przy kasie, przekładania towarów, noszenia ciężkich towarów? Mogłabym sobie wszystko, co jest w tym sklepie, wziąć. Tak? I to jest coś, w czym my wzrastamy, tak? My się uczymy, już wiemy, że za to nas mogą zamknąć, tak? Ale to są takie nasze marzenia, my coś oglądamy, tak? Coś widzimy i myślimy, to jest nasze życie, to chcielibyśmy robić, tak? Ja pamiętam, jak ludzie do mnie mówili, wow, ja bym chciał być takim Todd White'em, tak? A ja zadawałam takie proste pytania. Ty wiesz, ile Todd White spędza czasu w domu ze swoją rodziną? No nie. No 3 miesiące w roku. To jak ci się to podoba? No nie, no to tak ja bym już nie chciała. Czyli nie rozumiemy jakby, że jest pewna cena do zapłacenia dla rzeczy, które chcemy robić, tak? Nie rozumiemy, że są pewne rzeczy, które kosztują. Nie rozumiemy, że ta realizacja pewnych rzeczy, ona zawsze ma koszt. I ten koszt jest w stanie zapłacić ten, który wie, jaka jest jego tożsamość. Który wie, kim jest. Bo jeżeli on wie, kim jest, i on wejdzie w to miejsce, które jest jego przeznaczeniem, on zapłaci tą cenę. Tak? Natomiast jeżeli będzie zupełnie innym człowiekiem, nieznającym swojej tożsamości, zacznie coś robić i później się okazuje, że on się kompletnie do tego nie nadaje. Tak? Dlatego ta podstawa, to znalezienie się jako dziecko Boże, jako ten, który jest przez Boga obdarowany, szczególnie obdarowany, który jest kimś wybranym, kimś szczególnym, takie odnalezienie siebie przed Nim, to powoduje, że ja w pewnym momencie wiem, kim jestem i wiem, ile mogę. Czyli w te rzeczy ponadnaturalne wchodzę w sposób naturalny, ponieważ moja tożsamość jest sięgnięta z nieba. Tak? I wtedy dopiero mogę wejść w te rzeczy, które są następne. Tak? I słuchajcie, co jest ciekawe, ja przeczytałam tą książkę Orberga, byłam zachwycona, zaczęłam uczyć się w różnych seminariach, w różnych miejscach, w kilku kościołach na temat tego, jak ważna jest tożsamość, jak bardzo jest ważne znalezienie tego, kim jestem, po czym po jednym kazaniu coś mi olśniło. I pomyślałam sobie, wychowamy pokolenie egoistów, którzy tak bardzo są skupieni na tym, że oni teraz mają tożsamość z Bogiem, w Bogu i oni mają powołanie, oni będą realizować tylko to, że zgubią gdzieś zupełnie coś, co uznają za naturalne i nieważne, czyli służenie. I teraz zobaczcie, co robią nasze dzieci, kiedy nawracają się, znają Boga. Czy one będą nam ustawiać krzesła? Czy one będą nam zmywarkę opróżniać? Czy one będą nam pomagać w sprzątaniu? Nie. Ale one na wycieczkę z nami pojadą. One po prostu... Moja córka do mnie zawsze mówi, mamo, słuchaj, już wiem, jak będę zarabiać pieniądze. A ja mówię, no jak, kochanie? Mówi, będę dla ciebie pracować. Ja mówię... No to znaczy, no będziesz mi płacić za to, co dla ciebie robię. I ja mówię, zaraz, ale to ta sama kasa jest. Ja już te pieniądze zarabiam. A ona mówi, no tak, no ale ja będę je zarabiać też dla ciebie. Tak? Ja mówię, no ale wiesz, kochanie, jak ty zdobędziesz takie wykształcenie jak ja, spędzisz tyle lat ucząc się psychoterapii, to ja cię mogę zatrudnić, tak? Ona mówi, nie, 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 mamo, ale ja będę robić takie rzeczy, w których będę cię odciążać. Ja mówię, no co? No na przykład będę witała twoich pacjentów. Wiecie, czyli ona ma już plan, jak będzie te rzeczy realizować. Ale widzicie, to my dzieci uczymy służenia, ale jak my ich uczymy służenia? Pamiętam jeszcze w naszym pierwszym kościele mój ulubiony pastor, i to nie był mój mąż w tamtym czasie, mówił zawsze takie kazania, w których mówił, dzieci, musimy uczyć naszych dzieci, żeby zawsze robiły to, co my mówimy, nie to, co my robimy. Tak? Nie. Żeby robiły zawsze to, co my mówimy, że mają robić, ale żeby nas nie naśladowały w tym, co my sami robimy. Tak? I pamiętam, że zawsze mnie to do płaczu doprowadzało, ze śmiechu oczywiście, aż nie zaczęłam rozumieć, że moje dziecko, ono naprawdę w wielu rzeczach mnie naśladuje. Tak? Kiedy popatrzyłam na Oliwkę, która staje przed swoim bratem i w pewnym momencie mówi: Przemek, ty absolutnie nie możesz tak robić. Tyle czasu oglądasz tą telewizję. Przecież możesz oglądać tylko godzinę dziennie rano. Przecież absolutnie ja się na to nie zgadzam, żebyś ty tak robił. Nie? Ja tak, wiesz, najpierw, o co chodzi? Co ona robi, tak? I później sobie myślę, mamuśka. To jest mamuśka. Chcesz się pooglądać? Chcesz pooglądać, co robisz? To przyjrzyj się swoim dzieciom, tak? Czyli dzieci dokładnie w różnych momentach, one nas naśladują. Kiedy oni krzyczą, one krzyczą, to musi... Będziesz miała dzisiaj ciężki czas z córką, okej? Okay? Kiedy my krzyczymy, znaczy kiedy one krzyczą, to zastanówmy się, kogo one naśladują. Kiedy my coś robimy, zastanówmy się, czemu one są właśnie takie, tak? Czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o służenie, to widzicie, ze służenia się nie wyrasta. Moja córka zadaje mi takie pytania dosyć często. To jest chyba takie pokuszenie od diabła, ja myślę, te jej pytania. No do mnie mówi, mamo, powiedz mi, czemu ty nam ciągle robisz te obiady? No po prostu wiesz co to i po prostu jeszcze do tego po nas wszystkich sprzątasz. Powiedz, przecież ja jestem tylko tą, która ci pomaga. Nikt ci nie pomaga, tylko ja. Czy ty to widzisz? Tak, widzę, że ty mi pomagasz. Ale mamo, czemu ty robisz te obiady codziennie? A jeszcze powiedz mi, czemu pieczesz te ciasta? Przecież takich nie jesz, nie? No wiesz, teraz jest taka teoria u nas w domu, dlatego wiesz, wtedy tata szybciej grubnie, a ja jestem coraz chudsza, nawet jak się ja nie odchudzam, tak? I wiesz, i sobie tak, taką teorię, ale tak naprawdę, wiesz, ja zawsze mówię mojej córce, wiesz co, bo ja was kocham. Bo ja was kocham. Bo służenie jest wynikiem miłości. Bo służenie jest połączone z miłością. I faktycznie w wielu wypadkach sobie myślę, że ono jest ponadnaturalne, to służenie i ta miłość. Bo faktycznie człowiek czasami nie ma na pewne rzeczy siły, bo po prostu jest głową zupełnie w innym miejscu, ale jest to dla niego takie normalne i naturalne. I tylko takie zachowanie normalne i naturalne, takie służenie, ono powoduje, że inni służą w taki właśnie sposób, w taki normalny i naturalny, że przestajemy oddzielać, tak? Coś takiego, że ja z pewnych rzeczy wyrosnę. Chociaż ostatnio miałam takie doświadczenie, kochani, wyrastania ze służenia. Moja teściowa przyjechała do domu. Ona już po tych dużych konferencjach wie, jak ja funkcjonuję. To znaczy, że tak naprawdę nie funkcjonuję. Więc ona zawsze mówi tak, Iza, jak będzie konferencja, to ja przyjadę i ci pomogę. I wtedy, słuchajcie, nie robię prawie w ogóle obiadów. Nie sprzątam prawie w ogóle blatu. Tak? Nie odkurzam. Nie przygotowuję ubrań moim dzieciom. Tylko rano wstaję wcześniej i robię im śniadania. Tak? I wiesz, ale później jest dramat. Ona wyjeżdża. I nagle okazuje się, że mój blat jest koszmarnie brudny. Naczynia same nie weszły do zmywarki. A sterta ciuchów jest tak wielka, że już nie można wejść do łazienki. I myślę sobie, ja już jestem dorosła. Kiedyś te rzeczy robiła za mnie mama. Jeszcze wczoraj Marka mama to za mnie robiła, a dzisiaj muszę zrobić to ja. I wiecie, fajnie było, jakby każdy z nas się, jeżeli chodzi o służenie, do czegoś takiego obudził. Żebyśmy rozumieli, że to służenie to jest coś, dzięki czemu naprawdę zmieniają się kraje. Ta miłość to jest coś, dzięki naprawdę czemu zmieniają się kraje. Czemu zmienia się mentalność wszystkich naszych bliskich. Słuchajcie, zobaczcie, jaki my mamy podział. Jeszcze niedawno w nim funkcjonowaliśmy. Pracujemy dla świata i dla królestwa, tak? Kto z was pracuje dla królestwa? Nie, no ja pracuję dla królestwa. Ty w jakimś świecie pracujesz. Wiesz, mieliśmy taki podział, tak? Ci, którzy gdzieś tutaj służą, tak? Stoją gdzieś tam na uwielbieniu, gdzieś tam na jakiejś modlitwie, tak? Czy są liderami, pastorami. To są ludzie pracujący dla królestwa. Za czasów, kiedy ja byłam bardzo młoda, teraz już jestem trochę, teraz jestem dojrzała, młoda, w każdym razie, nie kontynuując tematu, był taki czas, że wszyscy mówili, założę biznes, będę ciężko pracował i będzie taki moment, kiedy nareszcie zacznę pracować dla królestwa, nie? Ale słuchajcie, teraz żyjemy w innych czasach. Ty możesz być pastorem i pracować w sposób naturalny, nie ponadnaturalny, bez wiary, bez Bożej pomocy, po prostu o własnych siłach. I to będzie totalnie naturalny zawód, światowy zawód, tak? A ty możesz być nauczycielem w szkole i możesz po prostu robić to przez wiarę, w wierze, tak, aby robić rzeczy podobając się Bogu i będziesz miał pracę, która będzie bardzo duchowa. I to jest właśnie wpływ, który możemy zyskać dzięki miłości i służeniu. To jest wpływ, który możemy zyskać tam, gdzie jesteśmy, przez to, że służymy tak, jak Bóg chciał, żebyśmy to robili. Czyli znowu pewna granica, która gdzieś tam została nazwana, tak, że są rzeczy, które są duchowe, tak, są rzeczy, które są święte i to jest jakaś modlitwa, to jest jakieś uwielbienie, tak, to są jakieś rzeczy. Zobaczcie, jaki ten podział jest sztuczny. Czy można się modlić w sposób naturalny i cielesny? Nie wiem jak wy, ale ja tak potrafię. Szczególnie kiedy rano wstaję, tak, i o Panie, muszę wyprowadzić psa, o Panie, pranie i muszę wyjechać do miasta o 11:00. Założyć makijaż, tak? I teraz jest kwestia taka, ja wiesz, coś odbębniam, ja coś robię. Czy ja to robię? Tak, ale w sposób, ja to robię o własnych siłach. To jest zupełnie co innego, kiedy ja spotykam się z tatą, kiedy ja zaczynam przed nim siedzieć, kiedy ja szukam jego oblicza, kiedy ja szukam jego obecności. I ja wtedy jakby sprawuję swoją nadzieję, tak jak to jest napisane, w sposób duchowy. Ja biorę swoje siły tam, gdzie trzeba. I teraz widzicie, ja nie widziałam, żeby po prostu ponadnaturalne rzeczy tak zmieniały nasze społeczności, tak zmieniały nasze domy, tak zmieniały nasze otoczenie, jak rzeczy, które my nazywamy naturalnymi. Moja mama została cudem uzdrowiona, kiedy umierała na zawał serca. Lekarz powiedział, że to był cud w ogóle, że ona przeżyła to. Ja się wtedy pomodliłam, byłam wtedy 3 miesiące nawrócona i pamiętam, pomodliłam się wtedy, tak myślę sobie, kurczę, jak moja mama umrze, to może dobrze, żeby poszła do nieba, nie do piekła. I ona tutaj, wiesz, traciła przytomność 3 razy i jak ją odzyskiwała, to ja mówię, mamo, wiesz co, zanim umrzesz, to może pomódlmy się, żebyś się nawróciła, bo ja nie umiałam nic więcej. Więc złapałam ją za ręce, pomodliłyśmy się, moja mama została totalnie uzdrowiona. Słuchajcie, ja później wzięłam chrzest, zostałam protestantką, moja mama to ciężko przeżyła. Ja się po latach pytałam, mamo, co zmieniło twoje życie i co spowodowało, że poszłaś za Panem Bogiem w końcu? Moja mama do końca życia była wierzącą katoliczką. Przyjęła Jezusa. Pytam, co się stało? Te cuda, których doświadczałaś, bo później ile razy ona była w szpitalu, ja miałam w nocy takie wezwanie od Pana Boga, modliłam się, to pogotowie zawsze zdążało. No, było kupę takich cudów. A moja mama mówi, to, że widziałam was, że się kochacie jako małżeństwo. To, że później widziałam po prostu ludzi, którzy was kochają. To, że widziałam, jak wy kochacie Pana Boga, to spowodowało, że tego zapragnęłam. Ja pomyślałam sobie, mamo, no ale to takie cielesne. Takie, słuchajcie, ludzie nie zauważą pewnych rzeczy. My myślimy, że kiedy my modlimy się o cuda i znaki, to oni doświadczają miłości tylko dlatego, że na koniec nim nie mówimy, słuchaj, Małgosia, dobrze, że jesteś uzdrowiona, już chodzisz na 2 nogi, ale wiesz, jeszcze się nie nawróć. Wiesz, i wtedy Małgosia, a, to jednak było z jakimś celem, tak? Więc my teraz nie mówimy o tym zbawieniu, czyli o tym, co może według nas jest teraz cielesne, dlatego że myślimy, słuchaj, Małgosia teraz chodzi, to jest najważniejsze, a że to, że na tych 2 nogach pójdzie do piekła, to jest inna kwestia. To jest uczynek miłości, kiedy my pochylamy się nad kimś, mówimy, będziemy się o ciebie modlić, on jest uzdrawiany i my mówimy, Bóg nie chce od ciebie więcej. Na pewno jest. Ale prawda jest taka, że my mamy o wiele więcej uczynków do zrobienia. Takiej totalnej, normalnej miłości. Takiego totalnego pochylenia się nad człowiekiem, pochylenia się od naszych dzieci, tak, z którymi siadamy i rozmawiamy, z którymi rozmawiamy o wszystkich. Wiecie, ja wiem, że to, już wam kiedyś mówiłam, że mój Marek dwa lata temu, stwierdził, że mojej córce można zadać 50 pytań. Znaczy ona może zadać 50 pytań i ty nie musisz na żadne, dać jej żadnej odpowiedzi, wystarczy, że powiesz jej że ona nie potrzebuje odpowiedzi na pytania. Zgadnijcie, czego ona potrzebowała. Uwagi. Uwagi. Tego, że ktoś z nią jest. Ona uwielbia, kiedy ja z nią muszę jechać na pianino. Zawsze mnie wybiera, ja jestem jej kierowcą na pianino, chociaż umowa była inna. Bo ja wtedy zawsze wysłucham 50 razy tej samej historii, już powtarzam jej szczegóły, mam jedyny problem, przez który chyba jednak okazuje się, że większe zainteresowanie okazuje, bo ja nigdy nie pamiętam, jak koleżanka ma na imię. Więc zawsze wiem, że ta jest od koni, ta jest od hulajnogi, a ta jest od tego ciągłego czepiania się. I ja wtedy sobie tak jarzę, a to jest ta, dobra. Ale po prostu to jakoś powoduje, że jeszcze więcej uwagi jej okazuje, tak? Ale prawda jest taka, że ona te rzeczy pamięta. Ona mówi, mamo, czy ja mogę dzisiaj z tobą pójść na spacer z psem? Ja już wiem, że całą drogę będzie rozmawiała. Ale ona takiej miłości potrzebuje. Ja to odkryłam, że takiej potrzebuje. Tak samo jest sąsiadka, z którą rozmawiam. Ona w pewnym momencie wie, tak przychodzi do mnie i ja się przez płot się mnie pyta, a wy to tamtej komunii to nie macie. A ja mówię, no tak, my nie mamy komunii. Ale ona mówi, ale wasze dzieci pięknie grają na instrumentach i takie dobre są, nie? I wiecie, i to jest coś, co ja budowałam. Nie, poszłam i przedstawiłam się, tak? Jestem tutaj żoną pastora, prorokiem Pana, namaszczoną usługującą. Będę wam służyć teraz. Tak? Tylko podwoziłam jej dzieci, kiedy szły w deszczu. Albo pytałam się, czy ją nie podwieźć do sklepu. Tak? Albo rozmawiałam z nią i mówiłam, jakie świetne grządki. Ciągle ją namawiam, żeby zaczęła, wiecie, bo ona jest takim fajnym ogrodnikiem i ma pięknie ten teren zrobiony. Ja ją zawsze namawiam, żeby tak za płot zawsze trochę więcej zrobiła, bo będzie ładnie. Ją tak zaczepiam, nie? I wiesz, i słuchajcie, to jest coś, przez co ona czuje się kochana. Ona czuje się ważna. Słuchajcie, ale to są takie drobne rzeczy, przez które my też zmieniamy społeczeństwo wokół nas, w której my dokonujemy tej niewidocznej reformacji, w której my pokazujemy, że Chrystus jest w nas żywy. My nie musimy tego wykrzykiwać. Wystarczy, że jesteśmy człowiekiem dla człowieka, że potrafimy z nim być. Z tym człowiekiem oczywiście. Czyli widzisz, czy do tego trzeba ponadnaturalnego? Ja czasami myślę, że tak. Ja powiem wam, że jak robiłam jakieś duże konferencje, to jakoś tak mój Marek mówi, ty to się niczego nie boisz, bo ty zawsze znajdziesz rozwiązanie. I faktycznie, jak po prostu coś było, no to ja usiadłam przed tatą i mówię, tato, nie wiem co zrobić i od razu wiedziałam. Ale wiecie, gdzie ja potrzebowałam cudów i znaków i ponadnaturalnego? Kiedy coś się działo z moimi dzieciakami, ja nie potrafiłam tego garnąć. Kiedy całymi latami sobie myślałam, Boże, po prostu ja nie jestem dobrą matką, a ponieważ moje dzieci są adoptowane, to pomyślałam sobie, wiesz, od razu był ktoś, kto mi podpowiadał, a może ty nie miałeś nigdy mieć dzieci. Ja tam potrzebowałam tego ponadnaturalnego, żeby powiedzieć, tato, po prostu co ja mam teraz zrobić z tymi moimi dziećmi? Ty mnie naucz. I pamiętam, że dla mnie jednym z większych cudów naturalnych było to, że w pewnym momencie zobaczyłam, że jestem taką mamą dla moich dzieci, jak moja mama była dla nas. I pomyślałam sobie, wow, jestem w domu. Jestem taką mamą, jak moja mama. To było największe moje marzenie, żeby być właśnie taką mamą. Wiesz, i pomyślałam sobie, i pamiętam, drugim takim odkryciem było to, że zobaczyłam, że jakie to jest świetne, że po prostu ja nie muszę być doskonała. Czy ktoś z was kiedyś próbował być doskonałą mamą? No dobra, dobra, łapy do góry, już. No. No, tatą, przepraszam, Zbyszku. Przepraszam, a kto z was próbował być doskonałym tatą? Piotrek, podnoś. No, właśnie, dobrze, dobrze. Okej, okay. I co, wyszło wam? No jak nie? Wyszła wam frustracja. A to też jest owoc ducha, tak stwierdziłam, wiesz. Ale w każdym razie zobaczcie, po prostu jak często my w takich momentach widzieliśmy nasze niedoskonałości. Ile ja razy po prostu... Wiesz, szłam spać. Wiesz, może wy tak mówicie, potraficie, ale ja jak staję na uwielbieniu, albo właściwie, wiesz, siadam na uwielbieniu przed Bogiem i tak kładę ręce na te klawisze, to ja tak nagle zamieram i przypominam sobie całą swoją matczyną niedoskonałość. Wiesz, i powiem wam, nie masz pianina, to kup sobie, mówię ci nawet, jak nie umiesz grać i ręce będziesz miała przed, to działa. W każdym bądź razie, wiecie, i tak stawałam przed tym, tak siadałam przed tym pianinem, już miałam zaśpiewać cudowna Boża łaska, to mnie aż zatykało, wiesz. Wtedy tak się pocieszałam, myślałam sobie, że moje sumienie tak dobrze funkcjonuje, że tak nie da mi tak wejść w Bożą obecność bez takiego, wiesz, takiego słowa, Panie Boże, przepraszam Cię, tak? Ale też takiej prośby, Panie Boże, czy Ty byś mógł przykryć tą moją niedoskonałość? Bo ja wiem, jak często mi nie wychodzi, ale wiem, jak ważne dla mnie jest, żebym ja naprawdę dla tych dzieci zrobiła wszystko, co ja mogę zrobić. Że ja już nie wiem, co mogę więcej zrobić. Wiesz, kiedy tata uczył mnie, jak mam patrzeć na moje dziecko jako na zdrowe. I kiedy przeszliśmy przez takie rzeczy związane z różnymi zaburzeniami, z takimi rzeczami, że tata mi pokazał później, zobacz, jesteście w innym miejscu zupełnie, tak? Kiedy już widzisz, że twoje dziecko jest tak nadwrażliwe, że no po prostu to jest w ogóle twoja nadwrażliwość, to jest w ogóle mały pikuś przy tej nadwrażliwości. Kiedy po prostu idziesz i walisz w poduszkę i myślisz sobie, mam dość, mam dość, mam dość. I nagle przychodzi zmiana od taty i przychodzi ponadnaturalne i ty widzisz, że znowu się pojawia coś takiego jak cierpliwość. A myślałeś, że już do czcna zostało po prostu z ciebie wypalone. To to jest to miejsce, w którym to ponad to naturalne staje się ponadnaturalne, bo jest przyprowadzone z Bożego tronu. Ale to jest to miejsce, w którym ty możesz odpocząć, bo rozumiesz, że tata zrobi więcej za ciebie. Ja pamiętam te lekcje, których tata mi uczył. Mówił, ty widzisz, że ty możesz być niedoskonała, bo ja po prostu przychodzę i wyciągam tą rękę w tym miejscu, której brakuje i ja to będę nadrabiać? Wiesz, jaka ulga wtedy przychodzi do tego serca? Że może grać wprawdzie z bólem na tym pianinie, bo wcale się jeszcze nie zmieniło to i nie poczułam się doskonała, ale może grać, bo wiedzieć, że to ponadnaturalne działa w tym naturalnym w tobie. Tak? I wiesz, ja wychowałam się w tym pokoleniu, w którym pastorzy przychodzili i mówili, ja teraz służę Panu Bogu, ja kocham Pana Boga i dlatego nie zajmę się rodziną. Dlatego my z Markiem nigdy nie mówimy dzieciom, idziemy służyć Panu Bogu, tylko mówimy, idziemy zarabiać pieniądze. Żeby dzieci nigdy nie miały takiego odczucia, że Pan Bóg im kradnie rodziców. Żeby nigdy nie było to dla nich powiązane. Dlaczego? Bo dla mnie służenie Panu Bogu to nie jest kochanie Pana Boga. Dla mnie kochanie Pana Boga to jest kochanie Pana Boga. A służenie Panu Bogu to jest jakaś praca. Więc ja mam być pełna miłości i kochać Pana Boga, a rzeczy, które robię, to już jest druga rzecz, to jest służenie. I dla mnie to rozdzielenie w tym wypadku jest bardzo ważne. Tak? Pamiętam, że widzicie, byłam na takim spotkaniu żon pastorów. Pamiętam, to było na Śląsku, wtedy jechaliśmy, już mieszkaliśmy w Warszawie. Siedziało nas tam 40 babek i wszystkie po kolei mówiły, chwała Bogu, ja się tak poświęciłam dla rodziny, bo to wiecie, to w tamtych czasach to było tak, że żony pastorów przeważnie miały trójkę, czwórkę dzieci, zapracowane, tak? Kasy w domu nie było, no bo jeszcze często pracowały, bo mąż był pastorem, więc trzeba było utrzymać i męża, i dzieci, tak? I to takie, wiesz, i one tak po kolei, ja wtedy nie miałam dzieci. Cały czas się modliłam, żeby je mieć, ale nie miałam. I pamiętam, tak siedzieliśmy i tak po kolei te kobiety mówiły, chwała Bogu, ja się tak poświęciłam, zrezygnowałam ze studiów, żeby tutaj tak służyć Panu Bogu, żeby być tą żoną pastora, wiesz, i tak, żeby po prostu te dzieci wychować. Następna, że te dzieci są takim ciężarem, takim obciążeniem i że to naprawdę po prostu całe życie one straciły i teraz dopiero jak te dzieci dojrzewają, to one myślą o swoim miejscu, o swoim powołaniu. I wiecie co? Ja po 20 już miałam dość. Miałam ochotę wyskoczyć z objawieniem. Ja też jestem żoną pastora, chwała Bogu, mogę się realizować, mogę realizować swoje powołanie. No i nie mam dzieci. A tak pomyślałam sobie, pamiętam, że wtedy powiedziałam taką decyzję, że ja nigdy nie moim dzieciom nie powiem, że ja się poświęciłam dla nich. Że ja im będę mówić, że ja je kocham. Ja nigdy nie powiem mojemu kościołowi, słuchajcie, nie mogłam wejść w swoje powołanie dalej, bo się poświęciłam na was, żeby wam pieluchy wycierać. Nie mogę pójść dalej dzięki temu. Co to w ogóle jest? Służenie jest zawsze służeniem. Powtórzcie za mną. Od służenia może odciążyć cię tylko teściowa. Nie chcę cię powtarzać. Okej. Okay. Albo twój mąż czasami, tak? Albo twoje dziecko czasami. O! Od służenia może odciążyć cię twój mąż. Okej, okay, dobra, nie będziemy tutaj roztrząsać kwestii małżeńskich. Okej, okay, ale rozumiecie, czyli ktoś nas od służenia odciąża, ale prawda jest taka, że służenie to jest coś, co jest nasze. Słuchajcie, ja naprawdę nie czekam na taki moment, w którym moje dziecko tak dorośnie, że ono będzie po prostu obsługiwało cały mój dom. Moja córka zwykła do mnie mówić tak, mamusiu, ja już niczego w tym domu nigdy nie spróbuję pierwszy raz. I ja tak mówię, Ale dlaczego, kochanie? A moja Oliwka mówi tak, bo jak ty tylko odkryjesz, że ja coś umiem robić, na przykład odkurzać dom, to ty byś później chciała, żebym ja to co tydzień robiła. Już zobacz, robię zmywarkę, odkurzam dom, a mój brat tylko ciągle zamiata schody i robi zmywarkę. Wiesz, więc ja już mówię, no tak, myślałam, że jeszcze nauczy się myć prysznic, a ostatnio ją namówiłam. Także inne rzeczy. I faktycznie jest coś takiego, że wiesz, ona robi takie odkrycie, ale ja nie dążę do tego, żeby moja córka zrobiła samoobsługowy dom. Tak, rozumiesz? Znaczy, żebym ja wchodziła do domu i ona wszystko za mnie zrobiła. Ona nie zauważyła, że po prostu uczyła się robić ciastka, kiedy miała 3 lata, tak, robiła wtedy swoje pierwsze pierniki, że zmywała moje gary, chociaż już mieliśmy zmywarkę, bo ktoś nam podarował, tak, że układała butki, że czyściła buty, tak, to wszystko było wtedy było takie, ale teraz, wiesz, ona już wie, że siedzenie i słuchanie muzyki i tańczenie na górze jest fajniejsze niż odkurzacz. Kiedyś ten odkurzacz był fajniejszy, tak? Ale wiecie, prawda jest taka, że służenie to jest coś, w co się wzrasta, a nie w coś, z czego się wyrasta. I to służenie to jest życie życiem sługi, tak? Wiesz, ja tak myślałam sobie po ostatnich naszych konferencjach, myślałam sobie, Boże, te konferencje, po prostu przecież my się tak naharujemy wszyscy. Po prostu nosimy tych ludzi. Nieraz oni żadnej wdzięczności nam nie powiedzą. Nosimy jakieś krzesła, jakieś stoły, przestawiamy, próbujemy ustawić, zrobić jakiś porządek, tak? I na koniec efekt jest taki, że myślimy sobie, Boże, dobrze, że teraz jest wolne, nie przyjdę przez dwie najbliższe niedziele do kościoła. Nie? I pomyślałam sobie, jak my to mamy dźwignąć, Panie, jak po prostu, jak to jest takie trudne, tak? I myślałam nawet, mówię, Marek, te moje wizje, to wiesz, one są... Ja po prostu chyba muszę kościół zmienić na większy, albo coś muszę wymyślić, bo to wiesz, ale ja sobie myślę, ja mam już wyłączony, wiecie, od tak na konferencję to pół roku wcześniej, my już z Łukaszem robimy tyle drobnicy, listów, telefonów, wszystkiego, że ja po prostu już nie wiem, gdzie ręce wsadzić. Taka jest ilość rzeczy do zrobienia. I kiedy rozmawiam o tym z tatą, to tata do mnie mówi, służenie. Służenie. To jest służenie. Z tego się nie wyrasta. To jest służenie. I wiesz, ja myślę, że zawsze mówiliśmy, tak wiecie, tata nam przez wiarę zwróci wszystko to, co zasialiśmy w innych. Prawda jest taka, że my te skarby gromadzimy, ale wiecie gdzie? Gdzie to służenie jest gromadzone? Tu na ziemi? Ktoś wam kiedyś podziękował? Tak, ale tak naprawdę, że poczuliście tak... Tak, że to ojejku, cudownie. Ja tak sobie siedzę i tak myślę sobie, jejku, jak ja bym tak jeździła, głosiła, a tutaj robię jakąś administrację taką. A później sobie myślę, tato, ale to dla Polski. To dla ludzi. Przyjeżdżają ludzie z całej Polski, po prostu dostają coś od Boga. A ja bym chciała dostać. A z takim Garym Oatesem to jeden obiad zjadłam. Bo był tak zmęczony, że nie miałam sumienia, żeby go gdzieś targać, coś robić i pytać, tylko położyłam go spać. I pojechałam w nocy wymieniać pieniądze do kantoru. Bo trzeba było przełożyć wszystko, policzyć, przepłacić. I wiesz, ja tak sobie myślę, po co to wszystko? No bo to jest służenie. Bo to jest służenie, bo to jest ten ponadnaturalny objaw naturalnej miłości. Służenie innym. Służenie, które najwięcej kosztuje. To jest ten moment położenia życia. Położenia życia i pójścia dalej. To jest ten moment, w którym rzeczy królestwa nabierają pędu. Nie ten moment, kiedy dzieją się znaki i cuda, ale ten moment, kiedy my przybieramy postać sługi. W którym wiemy, że jesteśmy tak daleko, tak wysoko i wtedy możemy wziąć płaszcz pokory i zacząć brać naprawdę niesienie królestwa na siebie. Czy to jest miłe? Czy służenie jest widoczne, czy służenie i okazywanie takiej miłości jest czymś wielkim. Jest kimś wielkim, ale to wiele razy nie jest miłe. Bo pamiętam takie, no, w forach mamy takie, kto lubi prasować? Kto lubi zmywać garki? A kto ma zmywarkę? Wiesz, i tego rzeczy jest, tak, kto to lubi robić? Jakie to ma znaczenie? Czy my to lubimy robić? Czy my musimy coś lubić robić, żeby to robić? Czy to nie może być po prostu naszą naturą? Taką normalną rzeczą? Pamiętam, mój mąż mi takie coś robił, teraz już mogę powiedzieć, bo to było tak dawno temu. Jak zaczynaliśmy ten kościół, to pamiętam, mieliśmy takie szczęśliwe niedziele. O, Asia może pamiętać szczęśliwe niedziele. Reszty, co było, nie pamiętam. Myśmy robili takie pikniki w domu, później robiliśmy takie zjazdy młodzieżowe i zawsze mieliśmy na chacie 25-30 osób. A ja wtedy miałam takie małe dzieci. Jedno było takie, że jeszcze je karmiłam mlekiem, więc ciągle musiałam robić butelki co 3 godziny. Drugie było takie, że już samo jadło, tak, 3-latek, ale takie, że wiesz, trzeba mu zrobić. Ja przeważnie musiałam ugotować wielki gar dla tych wszystkich ludzi, którzy byli młodzi, więc oni się rozsiadali i po prostu gadali ze sobą, a ja latałam. Jedno dziecko karmiłam, drugie. Mój mąż zawsze jako dusza towarzystwa tak zabawiał wszystkich tych ludzi, a ja tak biegałam ze wszystkim. Później pamiętam, że moje dzieci już tak było późno, oni jeszcze siedzieli, Marek mówi, tak się nam dobrze rozmawia, a mój syn nie zasypiał dobrze, jak dużo osób było w domu, więc musiałam z nim iść na górę, wyciszać go, jeszcze po drodze wykąpać oliwkę i tak wiesz, tak była 24, schodziłam na dół, a tam wszyscy wyszli i pełen dom garów. Trzeba było to jeszcze wszystko wyczyścić, posprzątać, no bo dzieci wstawały już o 6 rano, nie? Ja pamiętam, że po którejś takiej imprezie poczułam się taka zmęczona. I pomyślałam sobie, coś tu nie gra. coś tu nie gra. Jestem zmęczona. Mam dość tego, tak? I pamiętam, że, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, kurczę, ale to jest fajne, że oni mogą się czuć tutaj dobrze. Zostałam mamą 25 ludzi, którzy uwielbiali przychodzić do nas. Wiesz, nie wiem, czy dzisiaj bym się na taki idealistyczny gest zdobyła, bo już lat mam więcej, ale wiedziałam, że na tamten czas to, był tak, to była taka rzecz, która była istotna, to było służenie. Ale gdyby trzeba było, wiele razy z tatą o tym rozmawiam, gdyby trzeba było, czy stanęłabym tutaj i na nowo prowadziła uwielbienie? Gdyby trzeba było, czy znowu na jednej gitarze coś bym robiła, tak? Gdyby trzeba było, czy prowadziłabym modlitwę? Tak, bo dujmy prowadzę. Gdyby trzeba było, czy bym chodziła do kogoś i nim opiekowała? Gdyby trzeba było, to by się to zrobiło, tak? To zawsze jest kwestia naszego serca i tego, że robimy takie rzeczy, bo jest taka potrzeba, tak? Czy to jest nasze powołanie? Czy to jest nasze wybranie, kochani? Czy to jest to wynikające z naszej tożsamości? Otóż tak. Jeżeli mamy tożsamość króla, to będziemy potrafili służyć. Tożsamość naszego króla, to będziemy potrafili służyć i nie będziemy tego stawili w kontrze do tych, którzy mówią, że... nie będziemy stawiali w kontrze znaków i cudów do miłości wzajemnej. Wiecie, ja byłam już w kilku przebudzeniach i pamiętam, że te przebudzenia mają to do siebie, że przeważnie mówi się tak, my wierzymy w znaki i cuda, my chodzimy w wierze, my chodzimy, wiesz, a wy, na przykład baptyści, albo wy jesteście religijni. I przemawiamy tak do ludzi, którzy całe pokolenia przed nami nosili takie ciężary, przygarniali takich po prostu faflusi jak my, po prostu robili im obiady, pomagali im, tak? I my teraz do nich mówimy, że oni nie rozumieją dzisiejszego przebudzenia. A może to nie tak, że oni nie rozumieją dzisiejszego przebudzenia, tylko oni widzą w nas dużo próżności. Oni nie widzą w nas tego, co powinno ich zachwycić, czyli naturalnego, które jest w nich. Oni nie widzą w nas owoców Ducha Świętego, po prostu. Oni nie widzą w nas miłości, więc oni nie mają się czym zachwycić. Czy, wiesz, ja nie każdy się zachwyca karuzelami. Czy wiecie o tym, że nie każdy zachwyca się karuzelami? Wiecie, że ja nie lubię karuzeli? Mój mąż z Oliwką kiedyś poszedł na taki właśnie, gdzie wirowało się. Ja mówię, Marek, nie idź, po prostu ja bym tam... I Marek mówi, trzymałem się, żeby... ja i Oliwka, żebyśmy nie tylko nie wypadli. Tak? Więc chodzi o to, że karuzele są fajne. Ja absolutnie mam zamiar po prostu iść dalej, jeżeli chodzi o znaki i cuda. Absolutnie to jest coś, co dla mnie jest tak naturalne, że ja bym chciała, żeby to stało się naturalne dla nas wszystkich, żeby to naprawdę mogło być w naszym życiu. Ale nie możemy w tym pomijać miłości wzajemnej. Nie możemy w tym pomijać służenia. Nie możemy w tym pomijać w tym, że z służenia się nie wyrasta. W służenie się wrasta. Tak? Nie możemy mówić, niech pewne rzeczy robią ci, którzy są młodzi, niech robią ci, którzy po prostu dopiero się nawracają, tak? A my pójdziemy dalej. Bo inaczej sprawowanie tej dalszej naszej służby będzie naprawdę naturalne i cielesne. Z pewnych rzeczy się nie wyrasta. Dopóki potrzebujesz dawać przykład samym sobą i służeniem, dopóty będziesz to robić. A moje pytanie, kiedy będziemy z tego zwolnieni? Czy będzie taki moment? Być może tak. Ale jeżeli wydajemy owoce ducha, to jest coś, co zachwyca niewierzących. To jest coś, dzięki czemu oni przychodzą i mówią, ja chcę tego. Ja chcę tego, co ty masz. Do mnie przychodzą ludzie i pytają się, to co wam kiedyś powiedziałam, wychodzę sobie z terapii, idę ulicą i kobieta do mnie mówi, proszę panią, czy pani się tam leczy? A ja mówię, nie, ja tam pracuję. I ja jej zaczynam tłumaczyć, że tutaj jest taki ośrodek chrześcijański, że my tam się zajmujemy ludźmi, że jak ludzie mają problemy, to się nad nimi pochylamy. Ale mówię, ale w tym ośrodku to jest niestety płatne, ale jest jeszcze jeden ośrodek, gdzie to jest bezpłatne i wszystko tłumaczę. I ona tak, wiesz, nie chce mnie puścić, ja już lecę do samochodu, bo muszę do dzieci, żeby zdążyć je na im dobranoc powiedzieć. Więc tak stoję tam i ona mówi, ale w pani coś jest. I ja mówię, no tak, tak, we mnie jest, bo ja jestem psychoterapeutką, więc ja tak pracuję. Ona mówi, nie, w pani jest coś jeszcze. A ja mówię, co? Bo z pani takie światło bije. Ja wtedy biorę rękę, nakładam na nią i ona pada pod mocą, nie? Nie, ja wtedy sobie myślę, no Panie Boże, będzie trzeba rozmawiać dalej. I zaczynam z nią rozmawiać i ona mi całe swoje życie wylewa i mówi mi o tym, że jest jej ciężko. Opowiada mi taką długą historię, jedno i drugie, a ja nie mówię, wie pani, już muszę lecieć, tylko jej słucham. Czy to jest ponadnaturalne? przecież mogłam od razu położyć na nią rękę i powiedzieć: wyjdź w imieniu Jezusa. To jest naturalne. To jest pochylenie się nad drugim człowiekiem. W momencie i w miejscu, w którym on tego pochylenia pokazuje, więc jeżeli, potrzebuje. Więc jeżeli my tak będziemy widzieć świat, to naprawdę Królestwo będzie się zmieniało. Królestwo Boże będzie się zmieniało, będzie się rozrastało i będzie wchodziła w miejsce, w którym powinno być. I wiesz, kiedy ja czytam przypowieść o synu niemarnotrawnym, bo tak powiedzmy, no, czyli o marnotrawnym, w którym jest wymieniony syn niemarnotrawny, tak, który przychodzi do ojca i mówi do ojca, tak, do ojca, który właśnie przyjął tego marnotrawnego, tak, przyjął go ponownie i mówi: to ja ci tak ciężko dla ciebie pracowałem, to ja tyle rzeczy dla ciebie robiłem, to ja się tak poświęcałem dla ciebie, a ty co? Wziąłeś tego marnotrawnego i co? I zrobiłeś z niego co do łajta. A ja? Tyle czasu ci służyłem. Dla mnie jest tak zaskakująca ta odpowiedź Boga w tym momencie, czy odpowiedź Ojca. Przecież wszystko, co moje, było twoje cały czas. Przecież wszystko, co moje, było twoje. Dla mnie to jest tak, jakby ci ktoś powiedział: przecież całe ponadnaturalne jest dla ciebie dostępne. List Efezjan, list Filipian, jest powiedziane, że Bóg daje nam wszelką moc uruchomił, tak? Która jest nam potrzebna. Paweł modli się: Boże Ojcze Pana mojego Jezusa Chrystusa, Ojcze chwały, daj mi ducha mądrości, abym wiedziała, jaka jest nadzieja, do której nas powołał i jakie bogactwo chwały jest nam dostępne, jest udziałem świętych. On uruchamia całe królestwo, żebyśmy mogli kroczyć w ponadnaturalnym. Wszystko, co Jego, jest nasze. Ale On uruchamia również całe królestwo, żebyśmy mogli kroczyć w naturalnym. I żeby to nie sprawiało nam problemu. Ja zawsze wierzyłam w idealistyczną miłość i zawsze mnie tak bolało, że gdzieś tej mojej miłości brakuje na jakimś poziomie. Że tak, wiesz, gdzieś wysiądę, że jednak coś mnie załamie. Wiecie, że ja jestem introwertykiem? W dużym stopniu. Tak. Wiecie, jak dla mnie jest męczące, kiedy po prostu jest bardzo dużo ludzi i wszyscy do mnie przychodzą i chcą ze mną rozmawiać? Ja później 4 dni dochodzę do siebie. Ja w domu prawie nic nie mówię. Dla mnie to jest takie trudne. Jestem wyrobionym introwertykiem. Głoszę kazania, robię szoły. Ale prawda jest taka, że uwielbiam swoją samotność. Mogę tak w niej siedzieć długo, łazić z psem bez córki. Wtedy nikt do mnie nie mówi. Pies, słuchajcie, cudownie jest, pies nie mówi. I rzadko szczeka. Ale prawda jest taka, że widzisz, że gdzieś nam brakuje tej miłości. Bo ja widzę, że moje dziecko, które dużo mówi, że ona tak potrzebuje mnie. I tak wiem, jak ważne jest to, żeby moich emocji starczało dla moich dzieci. Więc muszę je tak oszczędzać. A tak bym chciała tej miłości rozdać i rozdać i rozdać. To jest tak istotne. Tak? I gdzieś mi brakuje tego, dlatego sięgam ponadnaturalne, ponadnaturalne, aby tej miłości nie brakowało. Aby ona wychodziła od taty. Bo to jest kwestia służenia. Marka mama ostatnio właśnie nas opuściła na tylko 10 dni na szczęście. I pojechała do takiej cioci na wsi, u której już nie była rok czasu, i Marek do niej pisze i pyta się: mamo, jak tam, co się dzieje? I ona mówi tak: wiesz co, Marek, jak ja się cieszę, że ja mogę jeszcze innym pomóc. Jak ja się cieszę, że ja jestem jeszcze potrzebna. Że są tacy ludzie, którym ja mogę pomagać, którym mogę coś dać, nie? I mój Marek mówi: ciekawa ta moja mama, co? Że dla niej tak ważne jest to, żeby pomagać innym. I słuchajcie, jak ja przyjadę, powiem mamie, Marka: mamo, przyjedź po prostu, bo wiesz, bo dawno u nas nie byłaś i w ogóle, to mama tam różnie mówi, ale jak ja mówię: mamo, wiesz co, kurczę, nie daję rady. To mama wsiada w pociąg, już pani jest, Marka mama jest starsza, już naprawdę nie jest taka rzutka, tak? I przyjeżdża mi pomagać. I to ja muszę mówić: mamo, proszę cię, już przestań, ja to sama zrobię. To jest dla mnie... Ja mówię do mamy: mamo, po prostu ty wszystkim tak pomagasz, ty jesteś... Ona mówi: nie chwal mnie. Ja nie chcę w ogóle, po prostu nie chcę w ogóle, żebyś tak mówiła. Ja nie muszę robić rzeczy, które są widoczne. I ja sobie myślę: wow, niesamowite. Niesamowite. Ale mój Marek to ma mamę, nie? Ale właśnie to jest to, że słuchajcie, to jest służenie, to jest zrozumienie służenia. Ale kiedy w moim zrozumieniu służenia jest takie coś: wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Pana chwałą. Tak? to nie jest to służenie. To jest właśnie to służenie tego syna niemarnotrawnego, który mówi, okej, będę ci służyć, ale wiesz, żadnego marnotrawnego nie przyjmujemy. Przecież właśnie o to chodzi, żeby ci marnotrawni wrócili. Właśnie o to chodzi, żeby ci, którzy nie znają Boga i są kompletnymi, nie wiem, jak to powiedzieć, złamasami, przegrańcami, żeby oni byli odzyskani. I to się będzie działo przez to, że my będziemy w sobie nosić królestwo. Widzialne i niewidzialne. Nadnaturalne i naturalne. I właśnie o to chodzi, że ci baptyści, ci religijni, ci będą dotknięci naszą miłością wzajemną, ale też tą miłością, którą my jesteśmy w stanie okazać im, naszym miłosierdziem. Tym będą dotknięci, bo o to wbrew pozorom jest najtrudniej. Nie o ręce, które leczą. Sorry. Ale o taką miłość jest najtrudniej. Czy tym, co ja mówię, chcę zaprzeczyć temu miejscu, w którym jesteśmy? Miejscu przełomu. Miejscu cudów i znaków, miejscu tożsamości, której tak bardzo potrzebujemy. Absolutnie nie. Ale chcę dodać coś, co bardzo mocno przez ostatnie dni drąży moje serce. Miłość wzajemną. I w tej wspólnocie jest jej bardzo dużo, dlatego nie boję się tego mówić. W tej wspólnocie jest jej bardzo dużo, dlatego nie boję się tego przytaczać. Ale chcę, żebyśmy zrozumieli wszyscy, jak bardzo ważne jest to, co robimy w tym miejscu, w którym nie widać. W tym miejscu, w którym służymy sobie nawzajem. Ja na przykład dzięki temu wiem, że nie jestem sama. Dzięki temu, co robicie. Ja na przykład dzięki temu wiem, że zawsze mogę na kogoś liczyć. Że nawet jak sobie myślę, Boże, co teraz, dwie konferencje, to nagle okazuje się, że nas się zrobi 30 razy więcej. Ale również w takich prostych rzeczach, że ktoś mi mówi, a ja ci pomogę przy dziecku, a słuchaj, może ty potrzebujesz pomocy, albo ktoś mówi, ja się o ciebie modlę, albo ktoś mówi, słuchaj, po prostu, wiesz, ostatnio tak myślałem o tym i o tym, może to można byłoby tak zrobić, tak? I że tego jest tak dużo. Dla mnie to jest wspólnota. To jest to, co jest powiedziane, że jesteśmy ciałem, tak? W którym są słabsze członki i mocniejsze członki. Ja czasami wcale nie jestem silnym członkiem. Jestem tym słabszym członkiem. Dzięki temu, że wy wtedy jesteście silnymi członkami, ja czuję się objęta w tym wszystkim. I podobnie jest w innych momentach. My mamy takie miejsca w naszym życiu, które są bardzo silnymi miejscami, jeżeli chodzi o takie przebywanie Boga tam. Ale mamy też takie miejsca, w którym mamy bardzo dużo słabości. Dlatego Jezus powiedział, czy przyszliście do mnie, kiedy byłem w więzieniu? Czy przyszliście do mnie, kiedy byłem w szpitalu? Czy przyszliście do mnie, kiedy byłem smutny? Kiedy byłem przygnębiony? Czy byliście tam? Czy widzieliście to? Czy spojrzeliście tam? I to jest coś, co jest nam potrzebne po to, żeby nasze wybranie i powołanie umocnić. Nawet jeżeli czytamy o diakonach, czytamy, że apostołowie w pewnym momencie wyznaczyli diakonów, tak? Do tego, żeby pewne rzeczy były dalej robione, tak? Bo oni się nie wyrabiali, żeby je robić. Słuchajcie, my znowu myślimy, dzieląc to taką linią, aha, czyli oni nie mogli robić rzeczy ponadnaturalnych, więc musieli wyznaczyć kogoś do naturalnych. Czy to jest prawdą? W jakimś sensie tak. Ale to wcale nie spowodowało, że oni po prostu nie czynili dalej rzeczy, które są naturalne. Okej. Czyli są trzy. Wiara, nadzieja i miłość. I z tych największa jest miłość. Tak? Miłość, która naprawdę zmienia wszystko. Miłość, która powoduje, że narody się zmieniają. Miłość, która powoduje, że miasta się zmieniają. Miłość, która powoduje, że społeczności się zmieniają. Miłość, która powoduje, że wspólnoty się zmieniają. Miłość, która powoduje, że nasze rodziny się zmieniają. Czy ktoś jeszcze czeka na zbawienie swojej rodziny? Ja tak samo. Wyobraźcie sobie, że miałam rozmowę w czasie konferencji z jedną kobietą. Przemiłą kobietą, fantastyczną kobietą, przez kilka lat nawróconą, już służącą Panu Bogu, która ma niewierzącego męża. I wiecie, po prostu ciekawe było to, że ona chciała ze mną modlić się, przyszła modlić się o przełom, żeby ten mąż się nawrócił i żeby w końcu zaczął rozumieć duchowe kwestie tak jak ona. I okazało się, że bardzo dużo cierpienia od niego bardzo dużo cierpienia od niego odebrała, że to była ta sama taka długa historia. Więc zdążyłam się tylko o nią pomodlić. W każdym bądź razie, wiecie, co zaczęłyśmy tak rozmawiać. I wiecie, co się okazało? ten mąż jest zazdrosny o Pana Jezusa. Tak zaczęłyśmy drążyć, tak zadając pytania. Że ten mąż tylko dlatego się nie nawraca, bo Pan Jezus jest jego przeciwnikiem. Że Pan Jezus skradł mu żonę. Że teraz przez to, że ta żona ma Pana Jezusa, to on już nie ma swojej żony. I on dlatego ją tam gnębi, dlatego ją tam jej doskwiera, dlatego robi. Kiedy ta kobieta nagle to zobaczyła, to mówi, to co, to jest takie proste? Że ja już nie muszę mu czytać Słowa Bożego, mówić, że idzie do piekła, że wystarczy, że mam go kochać? Ja mówię, w sumie to tak. W sumie to tak. I widzicie, w takich wypadkach wychodzi jakby my bardzo, po prostu się gdzieś zakręcamy, rozumiecie, na te rzeczy takie tak zwane duchowe, nie widząc do tego, że do człowieka naprawdę można, no coś, jak się trafi do serca mężczyzny? Bardzo dobrze! Tak? I rozumiecie, i są pewne takie rzeczy, w których w tym momencie, ja pamiętam, jak wyjechaliśmy na misję do Rosji i poznaliśmy muzułmanina wojskowego, który po prostu mówi, który nas przyjął jako taki team, żebyśmy u nich w domu mieszkali. I my go pytamy się, czemu ty się nie nawracasz? On mówi, bo ja znam tych chrześcijan. A my mówimy, to znaczy? Kradną, oszukują, nie dotrzymują słowa. Mówi, my jednak jesteśmy lepsi. A ja mówię, ale czemu ty żony do kościoła wysyłasz? On mówi, bo ona musi pójść co niedzielę. A my pytamy się, dlaczego? Bo ona jest wtedy dobra. Naprawdę, słuchajcie, ja to się cieszę za takie objawienia, naprawdę. Pomyślałam sobie, takie proste rzeczy, takie zasadne rzeczy. Moje dzieci wiedzą, ile czasu ja marnuję, bo siedzę na konferencjach, tak? Więc ja muszę być mądra, co muszę zrobić, żeby oni tego czasu nie traktowali jako ich czas stracony. A nie mówić, dzieci, zrozumcie służbę pańską. I podobnie jest z innymi miejscami, podobnie jest z innymi rzeczami. Jeżeli chcemy zbawienia naszych bliskich, to pójdźmy po rzeczach naturalnych i uczyńmy naturalnych i uczyńmy z nich ponadnaturalne rzeczy. Poprośmy Boga o klucze, które On ma do serca każdego człowieka. Poprośmy Boga o rozwiązania, które On ma do serca każdego człowieka. I pamiętajcie, że jeżeli już nie możemy, zawsze możemy zastosować, nie wiem, czemu mi to przychodzi, szybką modlitwę sprawiedliwego. Boże, już nie mogę. Moja miłość się właśnie skończyła. Dodaj mi coś, bo oszaleję. Ja się zawsze tak modlę, kiedy już nie mogę. I słuchajcie, tata zawsze przychodzi i dodaje mi tej naturalnej miłości, która nagle powoduje, że tak wiele możesz. Tak wiele możesz. Tak wiele możesz. Okej. I to jest to, co chciałam dzisiaj powiedzieć o rzeczach ponadnaturalnych i naturalnych. Poszłam sobie zupełnie innym torem niż moje notatki. Kilka razy się spotkaliśmy, ja i moje notatki. W każdym bądź razie nie chcę, żebyśmy rezygnowali z ponadnaturalnego, z naszej tożsamości. Chcę, żebyśmy w to weszli. Ale bardzo bym chciała, żebyśmy nauczyli się kochać po ludzku. Czy mogę mówić, no, kochać po bosku. Może być po bosku? Kochać po Bożemu i być człowiekiem dla drugiego człowieka. Okazywać miłość. Bo mamy wielu z was tutaj, którzy taką miłość potrafią ukazywać. Którzy są bardzo dobrzy w tym. Którzy potrafią nieść innych. I jak to powiedzieć? Nie jesteście ludźmi kazalnicy. Tak? Nie jesteście ludźmi, którzy wygłaszają płomienne kazania, ale prowadzicie płomienne życie, które dotyka tak wielu, od których zależy tak wielu. I to wy jesteście tymi, którzy reformują ten kraj w miejscach, w których pracujecie, w waszych domach, bo wasze dzieci będą żyły tylko w pewien sposób. Nie będą żyły inaczej, ze względu na was. I to jest zmiana, której potrzebujemy. Zmiana w naszym kraju. Zmiana w miejscach, gdzie jesteśmy. Amen? Okej. Dobra. Słuchajcie, wstańcie. Czy, nie wiem, czy ktoś potrzebuje, żeby... Czy ktoś chciałby przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela? Ale... Może ktoś znajdzie się, Iza, taki. Ciebie przyjmę jako odstępcę. Ale muszę najpierw wiedzieć. Najpierw wyznanie grzechu, wiesz, u nas jest istotne. Publiczne. Znaczy przede mną publiczne. Okej, kochanie, wstańcie. Jeżeli ktoś będzie potrzebował modlitwy, ktoś będzie chciał, żeby pomodlić się o jego zbawienie, jeżeli ktoś będzie chciał, żeby się pomodlić, to wszystko jest możliwe. Tak? To wszystko jest możliwe dla wierzącego. Tato, my dziękujemy Tobie, że Ty przychodzisz do nas ze swoim objawieniem. Dziękujemy Tobie, Tato, za to, że dałeś nam odpowiedzialność, nam jako ludziom, i że zawierzyłeś nam, że będziemy w stanie być jak Jezus, czyli będziemy w stanie oddać za kogoś życie. Nawet jeżeli to jest nasze dziecko albo ktoś, kogo nam postawiłeś w naszej społeczności. Dziękujemy Tobie, że Ty przyjąłeś postać sługi i choć mówimy o tym, że Ty umarłeś za nasze grzechy, umarłeś, abyśmy mogli chodzić uzdrowieni, to zapominamy o tym, że umarłeś również, abyśmy my mogli przyjąć postać sługi. Tato, ja dziękuję Tobie, że Ty uczysz nas tego, jak możemy chodzić za Jezusem również w tych momentach. I że nie musimy tego nazywać religijnym, ale możemy to nazywać prawdziwym. Tato, ja dziękuję Tobie za serce, które nam dałeś. Serce wrażliwe, serce czułe. I Tato, ja modlę się, abyś teraz te wszystkie miejsca w tym sercu, które doznały zranienia, bo nie potrafilibyśmy rzeczy naturalnych sprawować w sposób ponadnaturalny. Te wszystkie miejsca w sercu, które gdzieś zostały poharatane przez to, że zostaliśmy zranieni, i te wszystkie miejsca, które zostały poharatane w momencie, ponieważ nie potrafiliśmy kochać we właściwy sposób, że Ty te wszystkie miejsca dotykasz teraz. Dotykasz je po to, żebyśmy je widzieli. Tato, ja dziękuję Tobie, że Ty wlewasz teraz w te miejsca swoje ponadnaturalne, w te wszystkie miejsca braku cierpliwości, te wycofanie się z naszego służenia, te zachowywanie się jak syna niemarnotrawnego pod tytułem ja Ci służę, a Ty mnie nie doceniasz, żebyś Ty te wszystkie miejsca, Tato, odkrył przed naszymi oczami, żebyśmy naprawdę mogli rozumieć, jak bardzo nas używasz, jak bardzo chcesz nas używać, wlewając swoje ponadnaturalne w nasze naturalne życie, w nasze prace, w nasze domy, w nasze życie, ale również w naszą społeczność tutaj. Tato, ja dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie, Tato, że tak dużo możemy się od siebie uczyć, że tak dużo możemy na sobie polegać. Dziękuję Tobie, Tato, że tak dużo możemy siebie doświadczać. Tato, ja dziękuję Tobie, że choć wielu z nas jest spracowanych rodzicami, pracujących w różnych miejscach, to i tak dajesz nam jakąś ponadnaturalną siłę, byśmy mogli jeszcze służyć sobie w społeczności. Tato, ja dziękuję Tobie, że kochasz nas również, kiedy nie jesteśmy w stanie tego robić. Dziękuję Tobie, Tato, że zaopatrzasz nas wtedy miłość, której nam brakuje. Tato, ja dziękuję Tobie za ponadnaturalny dar służenia. Służenia Polsce, krajowi. Nie w jakich wielkich słowach, ale w małych rzeczach i służenia sobie nawzajem. Tato, ja dziękuję Tobie, że Ty dotykasz tego, co jest niby naturalne i czynisz to ponadnaturalne, czynisz to królewski. Dziękuję Tobie, Tato, za idealistyczną miłość, którą wlewasz do serca tej społeczności, ludzi tu obecnych. Dziękuję Tobie, Tato, za Twoją łaskę nad nami, za Twoje dotknięcie dla nas. Dziękuję Tobie, Tato. Dziękuję Tobie, Tato. Dziękuję Tobie, Tato. Dziękuję Tobie, że Ty nas uczysz, jak możemy nie być zgorszeniem za tych, którzy byli przed nami i którzy teraz nie do końca rozumieją tych znaków i cudów, ale rozumieją miłość wzajemną i rozumieją owoce ducha. Tato, ja nie modlę się, abyś Ty ich przekonywał, aby zrozumieli ponadnaturalne, ale ja modlę się, Tato, abyśmy my nauczyli się wydawać owoce upamiętania, owoce miłości, abyśmy nie byli zgorszeniem dla tych, którzy położyli życie przed nami. Tato, ja modlę się, abyśmy byli dla nich zachęceniem, abyśmy byli dla nich podnieceniem, zachętą wieczną. Tato, ja dziękuję Tobie, że Ty przemieniasz nasze serca z tych, którzy są dziećmi, za tych, którzy służą, z tych, którzy znają swoją tożsamość, za tych, którzy są gotowi położyć swoje życie. Dziękuję Tobie, Tato. Dziękuję Tobie, Tato. Amen. Amen. Okej, kochani. Słowo było trochę trudne. Trochę trudno mi się mówiło, ale mam nadzieję, że do Was dotarło. I że będziemy gotowi kłaść nasze życie. I mówię, nie mam ten przywilej, że nie muszę tego mówić jako, nie wiem, nagonkę, czy jako coś, co po prostu ma Was doprowadzić do porządku, bo nie tak Was widzę, nie takimi ludźmi Was widzę, ale mam nadzieję, że będziemy się uczyć tego naturalnego w sposób nadnaturalny, służąc sobie nawzajem. Kochani, dobrej niedzieli Wam życzę. Do zobaczenia.